Raduję się, że dzisiaj mogę tutaj stać przed wami i dzielić się słowem naszego Pana. Chcę się podzielić tym właśnie, co przeżywam i nad czym ostatnio rozmyślałem. To będzie z listu świętego Pawła do Filipian, ale może zanim zaczniemy czytać, chciałem, abyśmy otworzyli Dzieje Apostolskie, 16 rozdział. W tym rozdziale jest fragment o Filipii, o tych początkach zwiastowania apostoła Pawła w tym mieście, ale wcześniej czytamy o tym wydarzeniu, rozstanie Pawła z Barnabą. Barnaba chciał ponownie zabrać Marka ze sobą, Paweł się temu sprzeciwił, bo uznał, że skoro wcześniej ich opuścił, to teraz nie powinni go zabierać. Pamiętamy właśnie, Marek opuścił Pawła i Barnabę po tym wydarzeniu, jak zginęła pewna osoba. To się działo na Cyprze. Tam właśnie czytamy, że to ręka pańska uczyniła. I on był zatrwożony i najprawdopodobniej właśnie z tego powodu opuścił. I później czytamy właśnie, że Paweł podróżował przez Azję i było tam pewne takie wydarzenie. Myślę, że ono jest bardzo istotne, bo to było za sprawą Ducha Świętego, który przeszkodził Pawłu w głoszeniu Słowa Bożego w Azji. I apostoł Paweł później miał sen, przyśnił mu się Macedończyk i zrozumiał, że to jest Boży plan, aby się udał do Macedonii. I Filipia właśnie leży w Macedonii. I kiedy doszedł do tego miasta, czytamy właśnie w 13 wersecie, że w dzień sabatu wyszli za bramę nad rzekę, gdzie, jak sądziliśmy, odbywały się modlitwy. I usiadłszy, rozmawialiśmy z niewiastami, które się zeszły. Najczęściej apostoł Paweł w dzień sabatu szedł do synagogi, bo tam zbierali się Żydzi, ale nie w każdym mieście mieli swoją synagogę. Widocznie było za mało Żydów, za mało mężczyzn, bo warunek był taki, z tego co wiem, to musiało być 10 dorosłych mężczyzn. Widocznie brakowało. Tutaj czytamy, że się spotykali za bramą nad rzeką. I tam udał się właśnie apostoł Paweł i rozmawiał z niewiastami. I wtedy właśnie ta bogobojna niewiasta imieniem Lidia się przysłuchiwała i uwierzyła temu, co Pan mówił przez Pawła, otworzył Pan jej serce. Później czytamy o pewnej kobiecie, która miała ducha wieszczego i ona przynosiła zyski swoim panom i ona tak długo szła za Pawłem i znękany Paweł wreszcie zwrócił się do tej kobiety, do tego ducha w zasadzie i kazał jej z niej wyjść. I to był powód właśnie, bo pewnie ludzie mieli zysk z tej kobiety, wcześniej, a po tym wydarzeniu stracili tą nadzieję na ten na taki zysk i pojmali Pawła i Sylasa i uwięzili go, bo właśnie nie wspomniałem, że po tym wydarzeniu Paweł wziął ze sobą w podróż Sylasa, a po drodze też jeszcze Tymoteusza. I właśnie razem z Sylasem zostali uwięzieni. I tam czytamy później te wydarzenie o tym, że ten stróż więzienny nawrócił się, później jego dom. Wiecie, i po 10 latach, około 10 latach, czytamy list do zboru Filipian. Być może to były właśnie te pierwsze osoby, które nawróciły się. Kiedy wyszedł już apostoł Paweł z więzienia, to tam też czytamy, że już była jakaś grupa ludzi. Już można powiedzieć, społeczność rozrastała dzięki łasce Bożej. I może od pierwszego wersetu, pierwszego rozdziału przeczytajmy. Paweł i Tymoteusz, słudzy Chrystusa Jezusa, do wszystkich świętych w Chrystusie Jezusie, którzy są w Filipii wraz z biskupami i diakonami. Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego i od Pana Jezusa Chrystusa. Dziękuję Bogu mojemu za każdym razem, ilekroć was wspominam. Zawsze w każdej modlitwie mojej, za wszystkich was z radością się modląc. Za społeczność waszą w Ewangelii od pierwszego dnia aż dotąd. Mając tę pewność, że ten, który rozpoczął was dobre dzieło, będzie je też pełnił aż do dnia Chrystusa Jezusa. Słuszna to rzecz, abym tak myślał o was wszystkich, dlatego, że mam was w swoim sercu. Boście wszyscy wraz ze mną współuczestnikami łaski, zarówno wówczas, gdy jestem w więzieniu, jak i w czasie obrony i umacniania Ewangelii. Albowiem Bóg mi świadkiem, jak tęsknię do was wszystkich serdeczną miłością Chrystusa Jezusa. I oto modlę się, aby miłość wasza coraz bardziej obfitowała w poznanie i wszelkie doznanie, abyście umieli odróżniać to, co słuszne, od tego, co niesłuszne, abyście byli czyści i beznagani na dzień Chrystusowy, pełni owocu sprawiedliwości przez Jezusa Chrystusa ku chwale i czci Boga. I myślę, że kiedy tak czytamy ten fragment, da się odczuć ten stosunek Pawła do tego zboru, taki, powiedziałbym, rodzicielski. Ten ton wyrażania się jest taki przepełniony miłością, taką sympatią. I w pierwszym wersecie czytamy takie słowa: Paweł i Tymoteusz. Tymoteusz właśnie, który był z Pawłem. I tutaj czytamy: słudzy Chrystusa Jezusa. Słudzy Chrystusa Jezusa. Wiemy, że to byli wielcy apostołowie, ale Paweł zwykł mawiać tak o sobie, że jest sługą. W dosłownym tłumaczeniu to nawet możemy przeczytać niewolnikiem. Wiecie, ja myślę, że dla apostoła Pawła nie było to żadnym problemem tak się określać, ponieważ on w swoim Panu, Jezusie Chrystusie, widział właśnie taką postawę. I czytamy dalej: do wszystkich świętych w Chrystusie Jezusie. I to też tak przykuło moją uwagę. Wiemy, że święci to są ci, którzy są oddzieleni od grzechu dla Boga. I my dzisiaj zwykli tak mawiać, że jesteśmy wierzący, ale ja myślę, że nie tylko wierzący powinniśmy być, ale też właśnie świętymi. Do tego powołał nas nasz Pan Jezus Chrystus. Wiecie, i ja myślę, że to właśnie też ci, którzy mają taką pełną nadzieję w swoim Panu, w Jezusie Chrystusie. I dalej czytamy 5 i 6 werset. Za społeczność waszą w Ewangelii od pierwszego dnia aż dotąd, mając tę pewność, że ten, który rozpoczął was dobre dzieło, będzie też pełnił aż do dnia Chrystusa Jezusa. Gdzie dobre dzieło pochodzi właśnie od naszego Pana, Jezusa Chrystusa. I jak tutaj możemy zauważyć właśnie, że potrzebny jest ten ciągły rozwój. Nie tylko nawrócenie, ale też ten rozwój duchowy. I czytamy niżej, 7 werset. Cóż na to rzecz, abym tak myślał o was wszystkich, dlatego że mam was w swoim sercu, boście wszyscy wraz ze mną współuczestnikami łaski, zarówno wówczas, gdy jestem w więzieniu, jak i w czasie obrony i umacniania Ewangelii. Ja tutaj właśnie dostrzegam, że Paweł widzi w nich to zaangażowanie i nawet w czasie problemów, kiedy przypominamy sobie, jaki stosunek miał zbór w Koryncie, czy zbory w Koryncie. Było nawet tak, że zaczęli pogardzać apostołem Pawłem. Ale tutaj widzimy inną postawę. Filipianie tacy nie byli. Oni byli z apostołem Pawłem. Oni go wspierali. Ja myślę, że właśnie też dlatego apostoł Paweł niżej o tym właśnie czytamy, że tęskni za tym zborem, za członkami właśnie tego zboru Filipi. Tęskni serdeczną miłością Chrystusa Jezusa. I nawet też czytamy tam pod koniec tego listu 15 i 16, że to byliście jedynym zborem, który był wspólnikiem moim w dawaniu i przyjmowaniu. I widzimy właśnie tą postawę tego zboru. I niżej czytamy właśnie o tych te słowa, które już wspomniałem, albowiem Bóg mi świadkiem, jak tęsknię do was wszystkich serdeczną miłością Chrystusa Jezusa. 9 werset. I oto modlę się, aby miłość wasza coraz bardziej obfitowała w poznanie i wszelkie doznanie. Tutaj możemy też czytać te ostatnie słowo, doznanie, jako w innym tłumaczeniu postrzeganie. I tutaj zauważamy taką rzecz. Wcześniej czytamy w słowach apostoła Pawła pewne takie reakcje, jak miłość, jak radość, tęsknotę. I tutaj 9 werset. I o to modlę się. Wiecie, i to takie przejście jest z tej uczuciowej reakcji do modlitwy. Ja myślę, że to jest właśnie ważne, bo wiemy, że Bóg dał nam uczucia. Ale jakbyśmy się przyjrzeli dookoła nas, świat uważa uczucia za najważniejsze. Nieważne, że często są one złe, ale oni się tym kierują. Kierują się uczuciami i uznają to, że to jest właściwe. Z kolei jest też taka skrajność, bo z tego co wiem, to w buddyzmie uczucia są złe. Tego trzeba się wystrzegać w tej religii, buddyzm. I Ja myślę, że nasz Pan Jezus Chrystus uczy nas, że uczucia, które wypływają z naszego serca, one mają być dobre i one mają owocować w tą wdzięczność. Wdzięczność do Boga i właśnie z tym zawsze powinniśmy przychodzić do naszego Pana Jezusa Chrystusa w modlitwie. Bo tak myślę, że kiedy przychodzimy z pewnymi uczuciami, które w naszym sercu się pojawiają, one, my zaczynamy je wartościować i dzięki Bogu widzimy, czy one są dobre, czy złe. Kiedy taki przykład może podam. Zazwyczaj unikamy takich rozmów, trudnych debat, które targają właśnie naszymi uczuciami. I tak mi się jakoś tak przyszło na myśl. Bardzo często ludzie uznają, że wypicie alkoholu w jakichś tam małych ilościach, czy po prostu piwo, czy coś, nie jest złe, bo my mamy od pijaństwa stronić, unikać tego i nie możemy być uzależnieni. Nie możemy spożywać w nadmiarze. Bardzo często właśnie wykorzystujemy to do pewnych swoich takich zdań na ten temat, ale one właśnie w wyniku może jakiejś rozmowy z kimś wywołują dużą dyskusję i uczucia, myślę, że wtedy właśnie są różne. Ale tak się zastanawiam, czy tak jak podchodzimy do posiłku, do spożywania pokarmu i dziękujemy Bogu za to. Ja myślę, że nasze uczucia są dobre. One są wtedy przepełnione wdzięcznością do Boga. Czy byśmy byli w stanie tak może do tego alkoholu podejść w ten sposób i podziękować za to Bogu? Myślę, że uczucia by nam pokazały. To jest taki właśnie tylko przykład może, ale ja myślę, że powinniśmy weryfikować właśnie te nasze uczucia i myślę, że najlepszym sposobem jest po prostu przychodzić do naszego Boga. A nasz kochany Bóg w swojej łasce, On poprzez swojego Ducha Świętego bardzo często pokazuje i myślę, że na tym powinniśmy się opierać. W 10 wersecie czytamy takie sformułowanie, takie zdanie, abyście umieli odróżniać to, co słuszne od tego, co niesłuszne, abyście byli czyści, bez nagany na dzień Chrystusowy. I kiedy tak to czytamy, to przypomina mi się jeszcze jeden fragment ze Słowa Bożego, ale tak też pomyślałem, że w naszym życiu nie wiemy, jak się zachowamy w sytuacji, w której jeszcze nie byliśmy. I dlatego takie właśnie padają słowa, ale też chciałbym, abyśmy otworzyli w nawiązaniu właśnie do tego list świętego Piotra, drugi list świętego Piotra. I tu ten znany fragment ze Słowa Bożego od trzeciego wersetu. Ja może nie będę czytał, ale tylko chciałbym.
Pierwszy rozdział,
tak. Byśmy właśnie zwrócili uwagę, że, bo ten fragment jest bardzo znany. Tutaj jest mowa o tym, że boska jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności. I później czytamy, przez poznanie tego, który nas powołał, przez własną chwałę i cnotę. I widzimy, że to nie jest zdanie zakończone. Czytamy 4 werset, a w 5 wersecie czytamy słowa, aby Dlatego dołożyć wszelkich starań i uzupełniać waszą wiarę, cnotę poznaniem. Także widzimy, że my musimy dokładać wszelkich starań. Dlatego ja myślę, że musimy prosić naszego Boga, abyśmy umieli odróżniać właśnie to, co słuszne, od tego, co niesłuszne. Abyśmy byli czyści i bez nagany na dzień Chrystusowy. I tak właśnie te zdanie, ten werset jest w nawiązaniu do tej właśnie miłości, którą czytamy wyżej. Aby ona obfitowała. Aby miłość nasza obfitowała w poznanie i wszelkie postrzeganie. Kiedy tak się zastanawiam nad miłością, ostatnio dużo na ten temat myślę i przyszły też takie mi myśli właśnie, że miłość to jest taka, bym powiedział, siła napędowa naszego życia. I ona sprawia, że podejmujemy decyzje w naszym życiu. Ale one nie zawsze właśnie są wynikiem miłości do naszego Boga, do naszego Pana Jezusa Chrystusa. Bywa tak, że kieruje nami miłość może do własnej siły, może do pieniędzy, może do wyglądu, może do jakichś różnych naszych zainteresowań, do rozrywek. Można by było wymieniać. Ale nasz Pan Jezus Chrystus pragnie, abyśmy w całości byli Jemu podporządkowani, aby nasze postępowanie było wynikiem właśnie miłości do naszego Pana Jezusa Chrystusa. Wiecie, my w całości, mam na myśli właśnie to, że czy nasze emocje, czy uczucia, czy wola, ona powinna być właśnie kierowana miłością do naszego Pana Jezusa Chrystusa. Często bywa tak właśnie, że my to dzielimy, nas samych, i mówimy, a że to uczucia nami kierowały, bo ktoś nas zranił. Ale myślę, że nie tak powinniśmy robić. Nie powinniśmy tej kwestii dzielić. My w całości powinniśmy być oddani naszemu Panu Bogu. Bo nasz właśnie Jezus Chrystus jest sensem naszego życia i w Nim właśnie pokładamy wszelką nadzieję. Wiecie, i czytamy 11 werset. Pełni owocu sprawiedliwości przez Jezusa Chrystusa ku chwale i czci Boga. Tego oczekuje nasz Pan Jezus Chrystus. Tego właśnie też oczekuje Paweł od członków zboru Filipian. I nawet czytamy poniżej właśnie tego fragmentu z końcówki 4 rozdziału, z końca listu, o tym właśnie, że oni byli tym jedynym zborem, wspólnikiem moim w dawaniu i przyjmowaniu, ale w 17 wersecie czytamy, nie żebym oczekiwał daru, ale oczekuję plonu, który obficie będzie zaliczony na wasze dobro. Czy tego oczekuje nasz Pan Jezus Chrystus, oczekuje tego owoców, oczekuje tego plonu w naszym życiu. I chciałbym, abyśmy właśnie nasze kolana skłonili do Boga i dziękowali Mu i prosili Go o to, aby to ta miłość obfitowała w naszym życiu. Amen.
Dzień. Był dzień postu, dzień modlitwy. I właśnie, jaki ten dzień wczorajszy był dla nas? dzień oczyszczenia, dzień uzdrowienia. Taki powinien być. Oczyszczenia się wszelkiego grzechu, uzdrowienia od nieprawości, o złych myśli. Po prostu dzień poprzedzający właśnie dzisiejszy dzień, Wieczerzę Pańską. Dziękuję Bogu za ten dzień, że mogliśmy tak spędzać na rozmyśleniu o naszym Panu Jezusie Chrystusie, o Jego śmierci i o tym, aby się przygotować, tak powiem, należycie. Aby dzisiaj stanąć przed stołem, przed wieczerzą, naprawdę z czystym sercem. Aby żeby Pan Jezus miał do nas zaufanie. Abyśmy naprawdę żyli tak, jak mu się podoba. Wczoraj byliśmy z Tereską w Kołobrzegu. Tereska mówi, pojedziemy. Zobaczymy dzieła Boże. I byliśmy. Było fajny dzień, taka pogoda była odpowiednia. Nie spodziewałem się tyle ludzi też chodzących swoim z powrotem. A naprawdę to, co Bóg stworzył, naprawdę to jest wielkie. Że te morze takie ogromne ma swoje granice. Te ptaki, które latają. Łabędzie. No to coś wspaniałego, że podchodzą blisko przy nodze prawie i to można naprawdę tak obserwować to i dziękować Bogu za Jego stworzenie, za Jego moc. I tak przechodziliśmy tym pasażem tam. Wiadomo, że są różne restauracje. I tak przechodzimy. I tak tu zapach ryby. Tam zapach jakichś racuszków. Tam jeszcze czegoś innego. Mówię do Tereski, idziemy, bo to nie ma co to tak blisko podchodzić tego, bo to za bardzo kusi. Ale tak faktycznie, kiedy człowiek ma w sercu to, co postanowione jest, to sam też postanowi, aby przed wieczerzą brać udział w poście, w modlitwie, to naprawdę to robi coś z sobą. Robi coś z sobą i po prostu, kiedy człowiek takie ma pragnienie, aby być oczyszczonym, żeby być, stanąć przy wieczerzy z czystym sercem, to Bóg dopomaga też tym, przechodzi przez to wszystko. Przez ten nawet post. I dziękuję Bogu za to, że jest przywilej, tak powiem to, zobaczcie, to jest przywilej, że możemy pościć i się modlić. To jest przywilej. Dlatego, że oczyszczamy się w Jego świętej krwi. Że w sercu mamy pragnienie, aby stanąć czystym. Aby Pan Jezus miał do nas zaufanie. Chciałbym, żeby Słowo Boże zapisane w Ewangelii Świętego Jana. Ewangelia Świętego Jana, rozdział 2, może od 23 wiersza. Ewangelia Świętego Jana, rozdział 2, od 23 wiersza. A gdy był w Jerozolimie na święcie Paschy, wielu uwierzyło w imię Jego, widząc cuda, które dokonywał. Ale sam Jezus nie miał do nich zaufania, bo przejrzał wszystkich. Od nikogo nie potrzebował świadectwa o człowieku, sam bowiem wiedział, co było w człowieku. Takie słowa Pan Jezus wypowiada. Wielu uwierzyło w imię Jezusa Chrystusa, widząc Jego cuda. Ale Pan Jezus Chrystus przejrzał wszystkich i nie miał do nich zaufania. Drodzy bracia, siostry, na pewno chodziło o takie uwierzenie, takie powierzchowne, na zewnątrz. Ale Jezus Chrystus przejrzał serca, co w sercu było. I nie miał do nich zaufania. Po prostu można powiedzieć, taka, widać tą obłudę taką. I naprawdę, kiedy człowiek uwierzy w Pana Jezusa Chrystusa, w imię Jego, to nie tylko na zewnątrz, ale powinno być przemieniane nasze wnętrze. Abyśmy dopuszczali światło naszego serca, naszego życia, i aby Duch Święty robił swoją pracę w nas. To jest, bracia, siostry, naprawdę, jeszcze tak wspomnę o tym wczorajszym dniu, pościu i modlitwie. Czy naprawdę to był dla nas ten czas oczyszczania się? I właśnie Pan Jezus Chrystus spogląda na wszystkich. Widzi nasze serca. Widzi nasze nastawienie. Widzi nasze nastawienie do postu, do modlitwy. Czy to robimy szczerze, czy robimy po prostu potrzeba, a nawet może i wcale tego nie robimy. Po prostu może tak nie przywiązujemy uwagi do tego, do wieczerzy pańskiej. Po prostu przyjdę, spożyję, będę miał udział. Ale Jezus, raz powtórzę, przejrzy każdego. I Słowo Boże, że mamy godnie przystąpić do wieczerzy, do stołu pańskiego. Godnie. A godnie to znaczy z czystym sercem, oczyszczonym sercem przez krew naszego Pana Jezusa Chrystusa. Także, drodzy bracia i siostry, niech w naszym sercu nie być obłudy. Póki czas łaski jeszcze jest, powinniśmy prosić Pana o przebaczenie, oczyszczenie, aby naprawdę z czystym sercem stanąć przy stole. To jeszcze czas łaski jest. Pan Bóg szpieguje nasze serca, nasze życie i chce, abyśmy godnie przystąpili do stołu. Jeszcze to jest z tej samej Ewangelii. Miałem zaznaczone, ale... Nie, tak to się zaznaczy, gdzieś kartka ucieknie i się szuka. A nie, to dobrze, to już. Jeszcze taki jeden wiersz. To jest Ewangelii Świętego Jana, rozdział 20. I 28 wiersz. Ewangelii Świętego Jana, rozdział 20, 28 wiersz. Odpowiedział Tomasz i rzekł mu: Pan mój i Bóg mój. Rzekł mu Jezus: że mnie ujrzałeś, uwierzyłeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. To zobaczcie, że to taki wspaniały dla mnie wiersz to jest. Jesteśmy błogosławieni, bo nie widzieliśmy, a uwierzyliśmy. To naprawdę coś, co Jezus tu wypowiada do Tomasza, to naprawdę coś wielkiego jest. Mówi do tych, którzy uwierzą, błogosławieni są. To coś naprawdę wielkiego jest, być błogosławionym. Bo nie widzieli, a uwierzyli. a uwierzą. I tak, jeżeli uwierzyliśmy, jesteśmy błogosławieni. Ale jak uwierzyliśmy? Czy tak, że Jezus nie ma do nas zaufania? Czy uwierzyliśmy szczerze i chcemy Go naśladować? Chcemy Mu służyć? Chcemy się prowadzić przez Ducha Świętego i być z Nim na wieki? Jeszcze raz wspomnę, że bracia i siostry, Jezus Chrystus wszystko widzi. Widzi nasze życie, widzi nasze postępowanie, widzi na nasze myśli. Jak postępujemy, jak się zachowujemy i jak się przygotowujemy do Wieczerzy Pańskiej. Na zewnątrz można to być wszystko dobrze. Na zewnątrz można pokazać i brać udział w wieczerzy, ale serce może być inne. A to Jezus Chrystus wszystko widzi. Ale naprawdę musimy się oczyszczać w imię naszego Pana Jezusa Chrystusa. Aby naprawdę dzisiaj, w tym dzisiejszym dniu stanąć przy wieczerzy z czystym sercem. To jest wielka łaska do bracia i siostry, że Bóg nas nie ominął, że okazał nam swoją łaskę i że uwierzyliśmy w Niego. Chociaż Go nie widzieliśmy, ale uwierzyliśmy. Co Boże mówi, że błogosławieni, którzy nie widzą, a uwierzą. Nie widzieli, a uwierzyli. Jeszcze jeden wiersz o objawieniu świętego Jana. Wyjście drugi rozdział. 10-11 wiersz. I 12. I rzecze do mnie, nie pieczętuj słów proroka tej księgi, albowiem czas bliski jest. Kto czyni nieprawość, niech nadal czyni nieprawość. A kto brudny, niech nadal się brudzi. Lecz kto sprawiedliwy, niech nadal czyni sprawiedliwość. A kto święty, niech nadal się uświęca. Oto przyjdę wkrótce, a zapłata moja jest ze mną, aby oddać każdemu według jego uczynków. Też takie słowa napominające. Nie pieczętuj tej księgi, słów tej, prosto tej księgi, bo czas bliski jest. A wiemy naprawdę, że czas przyjścia naszego Pana Chrystusa jest bliski. I tak Bóg mówi, kto czyni nieprawość, niech nadal czyni nieprawość. A kto brudny, niech nadal się brudzi. To zobaczcie, o tym my wiemy. Kto czyni nieprawość, to się brudzi, w jaki koniec jego będzie. My znamy to. Wiemy koniec takich, którzy żyją w grzechu, nie chcą się oczyścić, nie chcą dać się przekształtować. Taki koniec właśnie czeka takich. Ale co Boże mówi dalej, kto sprawiedliwy, niech nadal czyni sprawiedliwość, a kto święty, niech nadal się uświęca. Drodzy bracia i siostry, niech w naszych sercach będzie to pragnienie czynić sprawiedliwość Bożą. Uświęcać się dalej. I oczekiwać tej nagrody, którą Bóg nam przygotował w niebie. Naprawdę takie słowa są mocne. Kto czyni nieprawość, niech nadal czyni nieprawość. Kto brudny, niech nadal się brudzi. Jak powiem, Bóg nikogo na siłę nie chce prowadzić. Bóg nikogo nie chce na siłę oczyszczać i przekształtowywać. Ale tak powiem, daje mu, tak powiem, żeby szedł swoją na własną rękę. A dla tych, którzy czują sprawiedliwość i są święci, niech nadal to czynią, bo zapłata jest wielka. I chwała Panu Bogu za te słowa napomnienia, że mamy przystąpić z czystym, szczerym sercem do wieczerzy. Że Pan Jezus Chrystus miał do nas zaufanie we wszystkim. Że nam powierzać swoje sprawy. Aby nasze serca były wypełnione Jego miłością, Jego cnotami, bo wszystko nam jest dane, co nam potrzeba do życia i pobożności. To też przywilej jakiś. Ci, którzy uwierzą, mają wszystko, co potrzebne jest do życia i do pobożności. I żeby to wszystko wykorzystać, to nam Bóg dał. Aby naprawdę żyć dla Niego, żyć godnie Niego i dać się prowadzić i oczyszczać się Jego świętą krwią. Niech Bogu będzie chwała. Amen.
Chwała niech będzie Panu Bogu. Kto czyni nieprawość, niech nadal czyni nieprawość. A kto brudny, niech nadal się brudzi. Wydawałoby się, że dziwne słowa jak na Ewangelię, jak na Chrystusa. Ale Pan Bóg w tych słowach też potwierdza to, że daje człowiekowi wolny wybór. Jeśli ktoś jest brudny, jeśli ktoś z nas tutaj jest brudny w tym sensie, o którym mówi to Słowo Boże, czyli w grzechu żyje, jeśli chce, niech nadal żyje. Ale masz mieć świadomość tego, że za swoje życie zapłacisz. Że za każdy uczynek Bóg ci odpłaci. Pan Jezus nie przyszedł, żeby zmuszać ludzi do zbawienia. Pan Jezus nie przyszedł po to, żeby stawać na drodze ludzi, chcą iść w grzech, a Pan staje, zagradza, tamuje. Nie, nie zgadzam się. Nie. Pan Jezus przyszedł, aby ratować tych, którzy szukają ratunku. Aby dać żywot wieczny tym, którzy szukają żywota wiecznego i pragną. A kto brudny i chce być brudny, nie się nadal brudzi. Ale oto przyjdę wkrótce, a zapłata moja jest ze mną, aby oddać każdemu według jego uczynków. A kto sprawiedliwy, niech nadal czyni sprawiedliwość. Niech czyni sprawiedliwość. Jakże wielu tych sprawiedliwych, tych po drugiej stronie, już nie grzeszników, ale zbawionych krwią Jezusa, myśli, że są sprawiedliwi i nic nie muszą robić, bo Jezus ich usprawiedliwia. A to wtedy jest źle rozumiana sprawiedliwość, bo tutaj Jezus mówi, kto sprawiedliwy, niech nadal czyni. Sprawiedliwość się czyni, a nie się ma. Niech nadal czyni sprawiedliwość. A kto święty, niech nadal się uświęca. Bardzo głębokie słowa, bardzo, powiem, potrzebne również dzisiaj słowa. Chciałbym przeczytać z Ewangelii Mateusza z 21 rozdziału. Pierwszych 11 wierszy. Ewangelia Mateusza, 21 rozdział, Od pierwszego wiersza. A gdy się przybliżyli do Jerozolimy i przyszli do Betfage na Górze Oliwnej, wtedy Jezus posłał dwóch uczniów, mówiąc im: idźcie do wioski, która jest przed wami, a wnet znajdziecie oślicę uwiązaną i ośle z nią. Odwiążcie i przywiedźcie mi je. A jeśli by wam kto coś rzekł, powiedzcie: Pan ich potrzebuje, a on zaraz puści je. A to się stało, aby się spełniło, co powiedziano przez proroka mówiącego: powiedzcie córce syjońskiej: oto król twój przychodzi do ciebie łagodny i jedzie na ośle, źrebięciu oślicy podjarzemnej. Poszli więc uczniowie i uczynili, jak im rozkazał Jezus. Przywiedli oślice i źrebie i włożyli na nie szaty i posadzili go na nich. A wielki tłum ludu rozpościerał swe szaty na drodze, inni zaś obcinali gałązki z drzew i słali na drodze. A rzesze, które go poprzedzały i które za nim podążały, wołały, mówiąc: Hosanna synowi Dawidowemu, błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim, Hosanna na wysokościach. A gdy wjechał do Jerozolimy, poruszyło się całe miasto, mówiąc: któż to jest? Rzesze zaś mówiły: to jest prorok Jezus, ten z Nazaretu Galilejskiego. Niedawno usługiwałem, może z innego miejsca, ale o tym samym wjeździe do Jerozolimy, słaniu szat i wołaniu. I tam akurat zostałem na tych słowach, kiedy mówią do Jezusa: ucisz ich, zobacz, co oni krzyczą, wywyższają tak ciebie, ucisz ich. Mówią: król. A Pan Jezus mówi: jeśli oni nie będą krzyczeć, to kamienie wołać będą. I mówiłem wtedy, że musiało tak być. Musiało być wydane, tak byśmy mogli powiedzieć takim dobrym językiem, oficjalne świadectwo o Jezusie. Przez tłumy. Przez naród. Chociaż nie przez wodzów narodu. Natomiast przez naród, bo tutaj czytamy rzesze, które przed nim szły i które za nim szły, a więc mnóstwo ludzi. A rzesze, które go poprzedzały i które za nim podążały, wołały, mówiąc: Hosanna synowi Dawidowemu, błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim. Hosanna na wysokościach. Oto król twój przychodzi do ciebie łagodny i jedzie na ośle. To się stało, żeby się wypełniło słowo powiedziane przez proroka. Zachariasz o tym pisze i chciałbym, żebyśmy zajrzeli na chwilę do tego proroctwa, do księgi Zachariasza. 9 rozdział, żeby przeczytać cały ten wiersz. I 9 wiersz. Wesel się bardzo, córko syjońska. Wykrzykuj, córko jeruzalemska. Oto twój król przychodzi do ciebie. Sprawiedliwy on i zwycięski. Łagodny i jedzie na ośle, na oślęciu, źrebięciu oślicy. Dokładnie się wypełniło, prawda? Znajdziecie tam oślicę i jej młode i obie przyprowadźcie. I na tych młodym oślęciu Jezus Chrystus wjeżdżał do Jerozolimy tak jak prorok przepowiedział, tak jak Bóg powiedział, bo Bóg to widział. Oto król twój przychodzi do ciebie, wesel się, raduj się. Raduj się, bo oto król przychodzi do ciebie zwycięski, sprawiedliwy i zwycięski. Czytaliśmy Zachariasza. Nie mamy wątpliwości. Sprawiedliwy i zwycięski. Chwała Jezusowi. Raduj się, mówi Jeruzalemie. Raduj się, córko syjońska. Przychodzi twój król. Narodowi, który jest ujarzmiony, narodowi, który zna, co to jest niewola. Usłyszeć coś takiego to była wielka radość, że przychodzi mój król, przychodzi nasz król. Wielu się radowało i pomyliło drogi. Pomyśleli, że ten król to jest tylko ziemski król. Że przegoni Rzymian, siądzie na tronie i będzie królował. I powiem, w jaki sposób zawiedli się, dlatego że pokładali nadzieję w tym świecie, w tym życiu doczesnym. Wiecie, a ile było zakryte przed nimi? Że to nie chodzi o króla jak Salomon, jak Dawid, ale chodzi o króla wieczności. Chodzi o króla na wieki wieków. Chodzi o króla, który otwiera bramy nieba. Chodzi o króla ich wiary. Oto ten Bóg, któremu przez wieki, jako, przez którego są powołani i wierzą przez wieki i opowiadają Jego imię. Oto On posyła swojego Syna, Króla Królów i Pana Panów. I ten teraz wjeżdża do Jerozolimy. Nie król, którego kadencja skończy się za 40 lat, ale król, który trwa na wieki wieków, króluje i panuje. Od wieków i na wieki. Wiecie, ponieważ byli zwróceni na to życie, ponieważ, powiem, myśleli o ziemskim bycie, stracili coś tak ogromnego. Niesamowicie ogromnego. Niesamowita strata. Bracia i siostry, jeśli myślimy, jeśli kierujemy nasze dążenia, nasze myśli, pragnienia na to, co ziemskie, tracimy bardzo wiele. Jako chrześcijanie oczywiście, jeśli kierujemy nasze myśli, nasze pragnienia, nasze dążenia są skierowane ku ziemi albo temu, co na ziemi, co w naszym domu, co w nas, co z nami. Tracimy bardzo wiele, bo zakryte jest przed nami to, co było zakryte przed Izraelem, że oto król przychodzi, król królów i pan panów. Nie zrozumieli tego, nie mogli przeżyć tej radości jako naród. I kiedy wjeżdżają, wiecie, ten wielki, ale mimo tego jest niesamowita wrzawa, niesamowite poruszenie, ponieważ wszyscy znali w Izraelu Jezusa Chrystusa. Wszędzie był znany. Był tak niezwykły, uczynił tyle dobrych rzeczy, tyle cudów, tyle ludzi uzdrowił, że był znany w całym, każdym zakamarku Izraela. I zobaczcie, kiedy ta wrzawa powstaje i wjeżdżają do Jerozolimy, poruszyło się całe miasto, mówiąc, któż to jest? A oni odpowiadają, to jest prorok Jezus, ten z Nazaretu Galilejskiego. A więc był znany jako Jezus z Nazaretu Galilejskiego. To wystarczyło, żeby wyjaśnić im, wszyscy wiedzieli, aha, to jest ten. Był znany. Chcę zwrócić uwagę naszą na to. Oni przyjęli, zrozumieli, pojęli Jezusa jako proroka. Tylko jako proroka. Z ich strony jako niezwykłego proroka, jako takiego, którego jeszcze w historii Izraela nie było. Wiele razy zadziwiali się i mówili, taki jeszcze nie był, takiego jeszcze nie mieliśmy. Wszyscy, którzy byli, no on jest inny. On jest większy, on jest niesamowity. Ale prorok. I mimo tego, że przyjęli go jako proroka, powstało takie poruszenie, powiem, taka chwała się wzbudziła w tym narodzie, taka chęć do tego, by oddać mu cześć i chwałę, że szaty swoje kładą na drodze. Inni ścinają gałązki i rzucają na drogę, oddają cześć królowi. Chociaż mogą go nazwać, chociaż ich pułap poznania sięga tylko do proroka. Kto to jest? Prorok Jezus, ten z Nazaretu Galilejskiego. Pan Jezus kiedyś powiedział tak, w tej samej Ewangelii, to jest zapisane, nie otwierajcie. Kiedy ludzie chcą znaku, kiedy nauczeni w piśmie, kiedy faryzeusze mówią, chcemy widzieć od ciebie znak. Mężowie z Niniwy, Pan Jezus mówi, staną na sądzie wraz z tym pokoleniem i spowodują jego potępienie, gdyż na skutek zwiastowania Jonasza upamiętali się. Jonasz to prorok Boży, nie? Wszyscy go znali. Bez wątpienia prorok Boży. No niezwykły, bo poszedł zwiastować tej Niniwie, która miała być zatracona, a uratowała się przez to. Oni uwierzyli w Niniwie na skutek zwiastowania Jonasza i upamiętali się. A oto, Jezus mówi, a oto tutaj więcej niż Jonasz. Więcej niż prorok. Jezus, był czas, był moment, że Jezus im to powiedział. Kiedy na mnie patrzycie, kiedy do mnie przychodzicie, to tutaj więcej jak Jonasz. Na skutek kazania, powiem, Jonasza, tak, zwiastowania Jonasza, cała Niniwa pokutowała. Wyobrażacie sobie? Miasto, które, powiem, było zatwardziałe w grzechu, z którym grzech gonił grzech, w którym syn uczył się grzechu od ojca swojego, a ojciec od sąsiada albo od swojego ojca. Grzech za grzechem. Tak się rozrósł ten grzech w Niniwie, że Bóg powiedział, zniszczę to miasto. Nie będzie istnieć. No, wszystkie miasta były grzeszne, ale to było tak grzeszne. I przychodzi Jonasz i mówi im słowa od Boga. Niewygodne. Powinni go wydrwić, powiedzieć, taka Niniwa, ty gadasz. Ale Pan Jezus mówi, na skutek jego słów, Jonasza, upamiętała się grzeszna, rozwiązła Niniwa i pokutowała. A tu więcej niż Jonasz, a co wy? A kto jeszcze z was chce trwać w grzechu? Mówię do tych, którzy nie wiem, co myślą o swoim jutrze i życiu z Bogiem. Jak żyjesz albo z Bogiem, albo bez Boga. I co myślisz o swoim jutrze, o przyszłym tygodniu, o przyszłym roku? Oprócz tego, że nie wiesz, czy przeżyjesz, czy dożyjesz, ale co myślisz? Co ci potrzeba, żebyś upamiętał się? Kogo ci potrzeba? Wystarczy być może Jonasz tylko. Chciałbyś kogoś takiego jak Jonasz? A Jezus mówi, oto ja jestem tutaj więcej niż Jonasz. Co ci jeszcze trzeba? Chciałbyś znaku, tak jak faryzeusze, jeszcze więcej? Tyle widzieli znaków. A przychodzą i mówią, pokaż nam znak, chcemy widzieć od ciebie znak. I znaku nie ujrzeli i wrócili do swoich grzechów. Jeśli mało ci Chrystusa, mało ci tego, że jest zwiastowane słowo, że znasz Ewangelię, mało tego, że słyszałeś choćby dzisiaj, że idzie Jezus już wkrótce i zapłata moja mówi, jest ze mną i oddam każdemu według uczynków Jego. I nie będzie to tak, że zamkną się twoje oczy i skończy się wszystko. Wtedy. Tu na ziemi to się kończy tak, że człowiek zamyka oczy, duchu latuje i kończy się wszystko. Ale tam z tym wyrokiem idzie się do piekła. Na całą wieczność. Na całą wieczność. To nie będzie tak, że będzie można zapomnieć. To nie będzie tak, że będzie można uciec. To nie będzie tak, że chociaż rok czasu w tej wieczności się znajdzie odpoczynienia, że będziesz sobie mógł znaleźć. Nie będzie tak. Nie będzie tak. Nie będzie tak. To będzie gorsza rzeczywistość, bardziej realna, namacalna rzeczywistość niż dzisiejsza. Ta, w której żyjesz, ta, gdzie tkwisz w swoim grzechu. To jest namacalne, wiesz. Możesz to swoje życie, ty widzisz to swoje życie. Ty czujesz to życie. Ty je przeżywasz. To nie jest książka, którą piszesz. To jest życie. Bez Boga. Jeśli grzeszysz w sercu swoim, w myślach, jeśli grzeszysz uczynkami, słowami, nie wiem czym jeszcze, wszystkim można, tak? To jest życie, tak? To jest życie, to są czyny. To zabiera czas, to zabiera serce. Nie myślmy, że wieczność będzie czymś takim ulotnym. To będzie jeszcze bardziej rzeczywista rzeczywistość niż ta i cała wieczność. Wiecie, tam nawet ta Jerozolima i te wszystkie rzesze poruszyły się na skutek zwiastowania. Całe miasto zostało poruszone. Kto to jest? Prorok Jezus z Nazaretu. Pan Jezus mówi dalej, królowa z południa stanie na sądzie wraz z tym pokoleniem i potępi je, bo przybyła z krańców ziemi słuchać mądrości Salomona, bo to był król z kolei, tak? A oto tutaj więcej niż Salomon. Bracia i siostry, zobaczcie, jaki Bóg jest miłosierny. Żeby posłuchać mądrości Salomona, to królowa z Saby musiała przebyć setki kilometrów, może tysiące. Przyjechać. A Jezus mówi, a ja przyszedłem do was. A ja tutaj przyszedłem, tu się narodziłem, tu wyrastałem, znacie mnie z Nazaretu Galilejskiego. Przemawiałem do was, mówiłem, a tu więcej niż Salomon. Ja powiem tak, czytam ten fragment dlatego, żeby powiedzieć tamtym ludziom, którzy tak naprawdę generalnie odrzucili Jezusa Chrystusa. Tak ogólnie biorąc, to naród odrzucił Jezusa, nie poznali Go. Nie poznali Go jako Syna Bożego, nie poznali Go jako posłańca, nie poznali Go jako Baranka Bożego, który przyszedł zgładzić ich winę i grzechy. Powiem, poznali Go do poziomu proroka. Ale mimo to byli poruszeni. Mimo to kłaniali się, wołali cześć, chwała, hosanna na wysokościach. A my, którzy znamy Jezusa nie jako proroka, nikt z nas, nikt w naszym kraju, kto wyrósł, nigdy nie skojarzył Jezusa najwyżej, co najwyżej z prorokiem. Jeśli nie jest ateistą, ateiści mówią, że to był tylko może człowiek, albo nie wiadomo, tak? Ale każdy, kto wyrósł w chrześcijańskim domu, obojętnie jakim, nawet i tym powszechnym chrześcijaństwie, nigdy nie skojarzył Jezusa mniej, jak Syna Bożego. I to jest wielka łaska. Wiecie, my już nie musimy dociekać teraz, kto to jest, jak oni, ci w Jerozolimie, kto to jest. I usłyszeli tylko prorok z Nazaretu. My wiemy, że to jest Syn Boży. My wiemy, że to jest Król Królów i Pan Panów. My wiemy, że do Niego należy wszelka chwała, wszelka moc, wszelki sąd Mu Bóg oddał. My wiemy, że On przyjdzie wkrótce po nas. My wiemy, że On będzie sądził narody. My już to wiemy. My wiemy, że On jest Zbawicielem. Co nam jeszcze potrzeba, żeby uwierzyć? Co nam jeszcze potrzeba, żeby pójść za Jezusem Chrystusem? Co nam jeszcze potrzeba, żeby być pełnym szczęścia? Raduj się. Gdy był król, nawet Salomon, on miał przepych niesamowity, tak? Nie było takiego króla, jemu równego na całym świecie. Bogaty, mądry, przepych niesamowity. Nie był znany wszystkim, nawet Izraelczykom, tak blisko. Chlubili się nim, to jest król. Ale tak jak my możemy, jeśli byśmy się chcieli chlubić prezydentem, nigdy nie byliśmy u prezydenta. I oni prawdopodobnie też nie. Wiecie, wielu było pięknych, wspaniałych proroków, niezwykłych proroków. Ale wiecie, to byli ludzie, którzy tam gdzieś żyli. Jeden na pustyni, drugi gdzieś tam, trzeci gdzieś tam. Chodzili dziwnymi drogami. Dziwnymi drogami. I byli innymi. Mogli ludzie podziwiać ich, ale nie mieli za wiele z nimi więzi. Wiecie, jeden taki wyjątek i to czytamy, rozpatrujemy to jako baśń. Taki piękny, taki aż tak piękny. Eliasz i Elizeusz, tak? Gdy miał odchodzić Eliasz, Elizeusz go nie odstępował. Czemu mnie nie odstępujesz? Czemu chciałbym? Chciałbym, żeby część mocy twojej spadła na mnie. Chcę zobaczyć, jak Bóg cię będzie zabierał. Chcę zobaczyć twoje odejście. I niech mi się tak stanie, że jeśli ujrzę, och, spadł płaszcz. Przeszła moc na niego. Coś pięknego, jeden przypadek. I to był tylko prorok. A Jezus przyszedł więcej niż prorok, więcej niż Salomon, więcej niż król. I mówi, przyjdźcie do mnie. Przyjdźcie wszyscy. Nie mieszkam w pałacu, nie mam swojego domu, wszędzie można mnie znaleźć. Uczcie się ode mnie, patrzcie na mnie, dotykajcie. Naśladujcie mnie, pójdźcie za mną. Bracia i siostry, przyszedł ten król. Raduj się, córko syjońska. Raduj się, niech serca nasze będą pełne radości. Przyszedł król, który nie schował się za murami pałaców, który nie chodził swoimi drogami i ich nie zdradzał ludziom. Ale który przyszedł, aby dawać. Nie chować się, Eliasz nie myślał o dawaniu. A Jezus myślał o dawaniu. I dawał. I dawał radość, i dawał pokój, dał Ducha Świętego. Chwała Panu Jezusowi. Mamy powody, żeby się radować. Rozpoznaliśmy, jeśli go rozpoznałeś, że to jest Syn Boży, że to jest Zbawiciel, który przyszedł po to, żeby ciebie uratować, jeśli go rozpoznałeś. To jest rozpoznanie, kochani. Że wiesz, że przyszedł uratować ciebie. Że wiesz, że przyszedł umrzeć za twoje grzechy, żeby ci dać żywot wieczny. To jest rozpoznanie. Może mówisz, ja nie myślę o nim, że on prorok jest, ale co bierzesz z tego, że on jest Synem Bożym? Może nawet mniej niż naród Izraela z proroków brał, bo oni brali słowa proroków, pamiętali, spisywali je, czcili te słowa. Chociaż to były słowa proroków, tak? Wypowiedziane przez proroków. Były to oczywiście słowa Boże, ale to przychodzi sam. Słowo ciałem się stało. To jest bez precedensu. I może mówisz, ja wiem, że to jest Jezus, że to jest Syn Boży, ale tak naprawdę ty nie rozpoznajesz Go. Tak jak tamci nie rozpoznali Go. Bo za chwilę, kochani, bo za chwilę krzyczeli, ukrzyżuj go, tak? Bo za chwilę, bo nie rozpoznali go. Jeśli nie rozpoznaliśmy Jezusa Chrystusa, to możemy mówić, tak, ja wiem, to jest Syn Boży, tak, tak, nawet mogę zaśpiewać pieśń dla Niego, tak? Ale pójdziesz do domu i krzyczysz, ukrzyżuj go. I krzyżujesz go swoimi grzechami. Idziesz do swojego domu i grzeszysz i przybijasz tak, jakbyś przybijał Jezusa do krzyża. Bo go nie rozpoznałeś. Rozpoznać to nie powiedzieć, tak, ja jestem przekonany o tym, że to jest Syn Boży i to jest Jezus Chrystus. Rozpoznać to rozpoznać nim Zbawiciela tego, z czym przyszedł. Rozpoznałem. Panie, Do kogo pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. Piotr mówi, nie, to jest rozpoznanie. Nigdzie nie pójdziemy. Za tobą pójdziemy na śmierć. Nawet na śmierć. To jest rozpoznanie. Jeśli masz to rozpoznanie, chwała Panu Bogu, wesel się i raduj się, córko jerozolimska. Amen.